dzisiaj odwiedzamy Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, pan Mieczysław Bonisławski.
No, prezesem jest pan Krzysztof Czerwiński.
Pan Mieczysław Bonisławski, ja pana z PT Kraju pamiętam od przynajmniej 91-92 roku.
No i dlatego właśnie musiał się zmienić prezes, żeby mógł trochę odpocząć.
Jaką funkcję pan w tej chwili pełni?
No, zajmuję się głównie Muzeum Lokalnym Kolei Szpotarskiej. Tam funkcja brzmi bardzo górnolotnie. Jestem przewodniczącym Rady Naukowej Muzeum.
To zacznijmy od początku, bo jak powiedziałem, pamiętam jeszcze czasy, kiedy w Zielonej Górze, w jednym z zielonogórskich akademików wręcz tam się mieściła pana czy pańskiego stowarzyszenia siedziba. No od tego czasu wiele zmian zaszło, ale przypomnijmy początki.
Czy no, była to okres lat 90. Studenci zaczęli jakby, no szczególnie WSP, ale potem też i WSI, bo tam jakaś tam współpraca była zawsze, zaglądać do źródeł różnej działalności kulturalnej i turystycznej. No i z tych źródeł żeśmy znaleźli, że kiedyś przed dobą PTT-ku było Towarzystwo Tatrzańskie, które się wówczas reaktywowało. Natomiast no, tutaj studenci, głównie WSP, zechcieli reaktywować Towarzystwo Krajoznawcze, które bardziej zachowywało się niż turystyką, takim wychowaniem młodzieży patriotycznym, turystycznym. Strzyknęło się trochę studentów, bo to i Zielona Góra, i Wrocław, i Poznań, i Katowice, czyli tych środowisk trochę było. No i tutaj centrala w Zielonej Górze powstała tego towarzystwa, które jakby po też dużych bojach, mówię, to był początek lat 90., czyli jeszcze no, nie było tak jak dzisiaj, że ustawa o stowarzyszeniach i tak dalej. Trzeba było wyjaśnić, że się nie jest garbatym, że można to reaktywować. Także po paru latach no, udało się reaktywować stowarzyszenie, które w jakiś sposób kultywuje te tradycje wychowawczo-turystyczne z lat sprzed pierwszej wojny, potem z okresu międzywojennego.
To właśnie, bo to jest sięganie do korzeni, czyli do tego okresu pierwszej wojny światowej, jak pan powiedział, na ile te idee sprzed prawie 100 lat, no ponad 100 lat w tej chwili, zostały przeniesione do tworzącego się, reaktywującego się PT Kraju?
No na początku wręcz to była kalka w jakiś sposób. Natomiast no, z czasem, no niestety żyjemy w takich czasach, że dzisiaj jest dynamika i zmiany wartości, w ogóle jakiegoś funkcjonowania człowieka w otoczeniu, czy to społecznym, czy przyrodniczym. W latach 90. to jeszcze nie było komputerów, komórek, internetu, Facebooka i wielu innych rzeczy. Więc na początku była to kalka. No dzisiaj nie da się żyć tym, z czym się żyło przeszło 100 lat temu. W związku z tym na pewno i metody, i jakby obszary oddziaływania na emocje są trochę inne.
No właśnie, co stawialiście sobie jako cel działania wtedy, na początku lat 90. minionego wieku?
Przede wszystkim odkrywanie tego, co zostało zakryte w latach PRL-u. Ja tam nie twierdzę, że PRL był zły, natomiast każda formacja społeczno-ekonomiczna ma swoje za i przeciw. Więc pewne wartości, pewne zdarzenia, ludzie, historie, no tak jak dzisiaj też są zakrywane. Mamy, nie wiem, żołnierzy wyklętych, a nie mówi się o pierwszej armii na przykład. To wtedy było odwrotnie. Czyli no przede wszystkim pasjonowało nas odkrywanie tego, co było zakryte przez lata PRL-u. A było tak naprawdę apolityczne, bo turystyka może być apolityczna. Czy odkrywanie tych rzeczy, odkrywanie tej turystyki takiej zupełnie oddolnej, niekomercyjnej. Pamiętam wielkie przeżycie, jak żeśmy byli na rajdzie koło Babimostu. Byliśmy i była w gablocie zdjęcia naszych ojców. Byli w mundurach Wehrmachtu na przykład. Nie? Dzieci z Kujaw, które z nami były wtedy, to były zaskoczone. Ale mówimy, że no, taka była właśnie historia, że tutaj na Bydgoszczyźnie było się w Wehrmachcie. To było normalne, bo to było państwo niemieckie, nie? No, u nich to nie to pomyślenia, bo tam zawsze Polska coś tam, nie? Także to głównie to było na początku, czyli odkrywanie tego, co zakryte, na zasadzie takiej pasji i przygody.
To się udało, zrealizowaliście? Z tego, co pan mówi, podając ten przykład, rozumiem, że takie zdarzenia miały miejsce i no właśnie to jakby przyciągało nowych uczestników waszych spotkań, waszych działań, waszych wycieczek, wędrówek.
No myślę, że się udało, a myślę tak dlatego, że czy na ulicy, czy w autobusie, czy gdzieś w sklepie dużo ludzi się przyznaje do mojej znajomości. Cześć, dzień dobry, co jak leci. No nie ukrywam, że nie zawsze wszystkich pamiętam, natomiast wszyscy mówią właśnie, że z tego okresu, że tak gdzieś wyłapywaliśmy w podstawówkach, w szkołach średnich albo na studiach i żeśmy z nimi coś tam robili, tak.
A potem przyszedł czas zmian i rozumiem, nie tylko kraj się zmieniał i zmienia się nadal, ale zmieniał się też PT Kraj.
To znaczy, PT Kraj się zmieniał się kraj. No dzisiaj przyszedł okres wejścia do Unii Europejskiej, tak naprawdę materializm zżera nas od środka, z zewnątrz, z boku, z każdej strony. Dzisiaj zrobienie czegokolwiek w szkołach bez pieniędzy unijnych jest skazane z góry na porażkę, bo większość rzeczy, która jest robiona, to dzieci muszą mieć jakieś tam nagrody, jakieś wyjazdy, jakieś coś, co na co są potrzebne pieniądze. No, ta Unia nas trochę ubezwłasnowolnia i robi z nas takie małpki na, jakby z cyrku. Dlatego te działania muszą być jednak mimo wszystko bardziej zbliżone do działań komercyjnych, a mniej do klubowych. Co mnie osobiście boli, natomiast no, trzeba sobie radzić. Trzeba sobie radzić. A jednocześnie też o tyle się świat zmienił, że ta młodzież patrzy bardziej materialnie, z kolei mniej materialnie patrzą starsi, czyli na przykład teraz bardzo modne są działania z seniorami, to też weźliśmy na przykład na terenie Zielonej Góry, cały czas pracujemy nad tym dziedzictwem materialnym miasta z okresu powojennego, czyli wokół kolei szpitalskiej ta tematyka. Dużo właśnie seniorów, dużo emerytów. Młodzieży mniej, młodzież jest zafascynowana, jak przyjedzie parowóz albo wagon, tak, natomiast już jakimś torem czy semaforem mniej, aczkolwiek jest to trudniejsze, ale również wykonalne i to wykonujemy.
Wspomniał Pan o kolejce szprotawskiej. Mogę mówić kolejka, tak? Bo to tak przylgnęło. No taki sztandarowy projekt. Przypomnienie czegoś, co właściwie wszyscy w Zielonej Górze widzieli, bo były tory, stacja kolejowa, ślady, a nikt nie wiedział, jak to funkcjonowało. To Pety Kraj właściwie przywrócił pamięć o drodze żelaznej do Szprotawy.
Tak, i to może mniej o drodze żelaznej do Szprotawy, ale bardziej o zespole miejskich bocznic, wokół którego pracowało bardzo dużo tysięcy zielonogórzan. Bo raczej staramy się, my nie jesteśmy typowym klubem miłośników kolejnictwa, czyli tak zwanego MK. Bardziej patrzymy na to humanistycznie i społecznie, czyli pokazujemy, ile zakładów pracy funkcjonowało wokół tej kolejki szpitalskiej, tej jak już po wojnie, jako tylko bocznicy miejskiej i co się w tych zakładach działo. Pokazujemy jakieś tam dokumenty handlowe, gospodarcze, zachęcamy ludzi do snucia wspomnień o tym, jak to było i tak dalej, i tak dalej. Także jest to szerszy kontekst, bardziej taki kulturowy, czyli materialne dziedzictwo nas z Zieloną Górą.
To szczególna kolej przebiegająca przez Zieloną Górę, bo ona przebiega koło rozgłośni naszego radia. Jeszcze starsi pracownicy ze mną również pamiętają, gdy kolejarze dowozili na bocznicę na przykład do polskiej wełny węgiel.
No tak, drewno z tartaku było wożone, węgiel też był wożony i spirytus, nie, ale beczki z czymś, nie wiem dokładnie z czym, do browaru. Ostatnio żeśmy odkryli, dostaliśmy z dawnego WPHW dokumentację bocznicy, tam były wszelkie towary wożone, które potem były w sklepach zielonogórskim, w Domecie, w swoim tam domu handlowym, na przykład centrum. To jest to, no winiarnia, ciekawostka taka, że mała winiarnia, po której nie ma śladu, miała bocznicę w 1911 roku zrobioną, a ta winiarnia, do której dowożono jabłka na kwaśne wino, dopiero w 1962. Czyli ta duża ta winiarnia, ta bocznica jest już okres powojenny, czyli zrobiona przez Polaków. No i tak można by wymieniać.
Teraz próbujecie upamiętnić tę kolej szprotawską w sposób szczególny, bo o ile miasto na przykład odbudowuje wiadukt nad jedną z ulic z przeznaczeniem jednak na ścieżkę rowerową, o tyle wy próbujecie, no właśnie, wagon, lokomotywa, tory, semafor.
Znaczy to jest tak, od początku powstawania Zielonej Strzały nasze stanowisko było takie, że połączenie tego z czymś funkcjonalnym, na przykład ścieżką rowerową, jest to jedna z metod na ocalenie pamięci. Natomiast nasz pomysł był zupełnie inny, bo można było zostawić i torowiska i zrobić ścieżkę rowerową. Niestety wówczas klimat społeczny, wiedza obywatelska była taka, że gdyśmy z kimś rozmawiali, to raczej wszyscy mówili, że zrywają resory na przejeździe przy 1 maja i takie było podejście do kolei szpotarskiej. No dzisiaj jest to zupełnie inne już. No wiadukt, który został zbudowany, kładka rowerowa, no też, no, ściśnie się na usta pytanie, czy trzeba było 10 lat temu, 14 lat temu zrywać wiadukt historyczny, zabytkowy, po to, żeby po 10 latach robić kładkę. No, jest to ciekawe pytanie. Natomiast na pewno, czy to ścieżka rowerowa, czy inne pomysły służą kultywowaniu tradycji tej kolei szpotarskiej i poznawaniu przez coraz szersze kręgi społeczne. No, między innymi dlatego też w budżecie obywatelskim w tym roku żeśmy zgłosili zadanie, żeby zbudować w parku kolei szpotarskiej siłownię specjalnie dla seniorów. Jak będą wyniki, to o tym będziemy mogli porozmawiać szerzej. Na razie tylko tyle. Jedno zadanie też dotyczy budowy galerii pod chmurką dla fotoamatorów właśnie koło wagonu. Także przyciągamy różne środowiska. Środowisko rowerzystów jest jak najbardziej jednym z tych, które może być, jeżeli nie liderem merytorycznym, to na pewno takim masowym zaczynem, który spowoduje, że to zagadnienie naszej historii, tożsamości jako zielony górzon, już polski zielony górzon, pójdzie między ludzi jeszcze bardziej.
Mówimy dużo o kolejce sportowskiej, bo to jest sztandarowy pomysł, projekt, który zresztą od wielu, wielu lat już się przewija, no chociażby przez lubuskie media, ale PT Kraj to nie tylko kolejka, to inne działania, o których pan tak delikatnie tutaj wspomniał.
To znaczy, oprócz tego dziedzictwa kulturowego, którym się zajmujemy, zajmujemy się również dalej pracą wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Byliśmy jedną z pierwszych organizacji, które wprowadziły na rynek samorządowy produkt związany z profilaktyką w trakcie wakacji, profilaktyką początkowo alkoholową, potem ta profilaktyka się rozszerzyła, bo i na uzależnienia od internetu, narkotyków i innych rzeczy. No w tej chwili jesteśmy jednym z czołowych organizatorów w skali kraju wypoczynku łączonego z profilaktyką na wakacjach. Obsługujemy praktycznie 16 województw pod tym względem. Dziesiątki tysięcy dzieci wysyłamy, szkolimy kadry w tym zakresie, młode i nie tylko młode. No i to jest takie jakby... Tylko, że tego nie widać. To jest robione z zaciszu, za biurka tak naprawdę. Z tym się na ulicę nie wychodzi.
Tak, i odczuwają to oczywiście uczestnicy tych obozów, kadra, ale przede wszystkim młodzież, bo to do niej jest adresowany ten pomysł.
Ja tak, no wszyscy mówią, że dzieciaki i młodzież są coraz trudniejsze. I ja powiem, że tak, są coraz trudniejsze, ale jest to też coraz większe wyzwanie. W zasadzie z każdego turnusu, z każdej grupy tej trudnej młodzieży dostajemy sygnały po latach czasem po roku, dwóch, czasem po pięciu, że pamiętają o tym, cośmy zrobili i też między nimi, dzięki tym kontaktowi z nami, potrafią wyjść na ludzi, jakieś stanowiska zajmować, studia kończyć, być dyrektorami, radnymi lub po prostu porządnymi obywatelami.
PT Kraj, jak Państwo słyszą, rozwinął skrzydła na cały kraj, no jak w nazwie ma, stąd też i finansowanie działalności musi być interesujące.
No, na pewno.
Więc jak to wygląda?
Jeśli chodzi o ten aspekt, o którym ostatnio żeśmy rozmawiali, czyli w związku związany z tą profilaktyką i odpoczynkiem, tutaj bazujemy na źródłach samorządowych, są to głównie konkursy, granty. Natomiast jeśli chodzi o działalność tą w zakresie tego materialnego dziedzictwa i kultury, powiedzmy, tej krajoznawstwa, no źródła są bardzo różne. I 1%, i konkretne, powiedzmy, też dofinansowanie, jakieś projekty samorządowe, rządowe, no również składki, jakieś działania takie, które przynoszą parę złotych, ci nasi wolontariusze czy aktywiści coś tam raz kiedyś zrobią, za co jakiś samorząd tam coś zapłaci i jest to przeznaczane na działalność statutową.
Jak znam przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, to zwykle spotykam się ze stwierdzeniem, no ale i tak nam brakuje, gdyby nie wkład naszej pracy indywidualnej, to ciężko by było.
Ja się wyłamię, nam nie brakuje.
To pogratulować. To wobec tego, jakie zamierzenia na przyszłość, skoro nie brakuje?
No cóż, kontynuować to, co robimy, szukać nowych wyzwań, nowych rozwiązań. Jeśli chodzi o samo miasto, Zieloną Górę, czekamy na wyniki budżetu obywatelskiego, jeżeli te wyniki będą korzystne. W przyszłym roku na pewno będziemy rozbudowywać, tak mówiłem, otoczenie kolei szpotawskiej, siłownia dla seniorów, galeria pod chmurką, kolejne eksponaty, współpraca zagraniczna przy wagonie osobowym, którym już pozyskaliśmy, będziemy współpracować z muzealnikami z Wersalu i z Kaltenbahn na pograniczu szwajcarsko-niemieckim. Współpracujemy z Ministerstwem Kultury, z Muzeum Kolejnictwa w Warszawie i prezydentem miasta Zielona Góra, czy miastem Zielona Góra. Tworzymy taką europejską kolekcję taboru kolei powiatowych. W tej chwili jest to na poziomie papierów, ale to w tym roku na pewno się zakończy i będziemy już oficjalnie unikatem w Europie. Wspólnymi siłami.
Na zakończenie, a powinienem o to zapytać na początku albo gdzieś w środku chociażby, zapytać o ludzi. Wspominał pan, że wtedy, gdy PT Kraj reaktywował się, to głównie studenci. Teraz mówi pan o emerytach, ale myślę o tych aktywnych członkach, którzy z panem prezesem tak najbardziej wkładają swoją pracę w to, żeby działało tak, jak trzeba.
W tym obszarze tej profilaktyki, tego wychowania, no to jednak są specjaliści, muszą być zatrudnieni. No zatrudnieni też specjaliści. Natomiast w tym takim bardziej klubowym, typowo, powiedzmy, stowarzyszeniowym zakresie, o którym mówimy, ta kolej szpotowska i elementy z nią związane, to mamy ludzi dojrzałych, że tak powiem, różnych zawodów. I nauczyciele, i archeolog, i geodeta, i instruktor jazdy, czyli przekrój zawodowy jest totalny. Natomiast pracujemy też nad dziećmi, co roku robimy zloty, na które na które przyjeżdżają dzieci z dwóch, trzech szkół zielonogórskich oraz trzech, czterech tutaj podzielonogórskich z okolic. Robimy tutaj też to w okolicach właśnie wzdłuż kolei szprotarskiej. To powiedzmy jest blisko setka dzieci, z których to dzieci no, wyrastają potem aktywiści, idą do szkół średnich, do Zielonej Góry i zaczynają działać.